Ci winili mnie kilka obowiązki pełniłem, ale na pewno dużo się tu nauczyłem. Bardzo dziękuję Was za zaproszenie i cieszę się, że mogę zobaczyć czasem po latach dużo znajomych i bliskich twarzy. Myślę, że to, co powiem o pięknie, zatytułowałem to wystąpienie Piękno Niewidzialne. Jakoś na różne sposoby będzie się spotykać i przeplatać z tym, co przed chwilą mówił ten mój przedmówca. A zacznę od podzielenia się własnym doświadczeniem związanym z laskami. Przyszedłem tutaj, znając już troszkę to miejsce w 90 roku. I przyszedłem jako młody ksiądz, który całkiem jeszcze niedawno skończył historię sztuki i patrzył na świat w dużym stopniu poprzez sztukę, a więc poprzez zmysł wzroku. I nagle trafił do miejsca, gdzie trzeba jakby o tym zmyśle zapomnieć, żeby zrozumieć tych, z którymi się tutaj jest i z którymi się mieszka. I to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Chyba nawet nigdy o tym nie mówiłem, dopiero może dzisiaj jest okazja. To, co powiem, też jest jakoś zwerbalizowaniem czegoś, czego bym wtedy pewnie nie potrafił nazwać. Ale bardzo długo szukałem jakichś dróg kontaktu z dziećmi, z młodzieżą, z niewidomymi, którzy przyjeżdżali do domu rekolekcyjnego. I uświadomiłem sobie, że właściwie całe moje doświadczenie historyka sztuki, kogoś dla kogo sztuka była i pozostawała żywiołem, zwłaszcza sztuka wizualna, właściwie nie na wiele się tutaj przydaje. I właściwie to dzieci i młodzież same zaczęły mnie uczyć jakiegoś innego spojrzenia. Nie potrafię tego precyzyjnie zwerbalizować, ale kiedy mówimy o pięknie, to chyba właśnie tutaj w Laskach po raz pierwszy zacząłem tak mocno odkrywać tę niewidzialną stronę piękna, do której niepotrzebny jest wzrok. Chociaż zdarzały się takie zaskoczenia, jak uzdolniony plastycznie niewidomy chłopak, tutaj jego pracę wiszą, Jurek Ratyński, jak przyszedłem, to był w 8 klasie wtedy, on miał resztki wzroku. Chłopak z pewnym upośledzeniem nie był w stanie nauczyć się 10 przykazań. Natomiast jak miał kredkę, przykładał nos do papieru i rysował, to był jego żywioł, więc ja mu pozwalałem rysować na religii, bo wiedziałem, że wtedy Jurek będzie spokojny, a poza tym szybko się zorientowałem, że on ma jakieś genialne wyczucie formy, również koloru, bo z bliska rozpoznawał kolory i to było dla mnie takie niezwykłe, że właściwie ten zmysł wzroku okazywał się czasem niekonieczny do wyrażenia piękna, również plastycznego. Ja tu przyniosłem ze sobą takie pismo, które kiedyś redagowałem. Później siostra Rut, którą chcę tu wspomnieć, zmarła niedawno, przejęła tę redakcję. Tu brakuje tego, co najważniejsze, kolorów, ale to jest rysunek Jurka pod tytułem Gołębie. Teraz sobie wyobraźmy, że tu są różne odcienie brązów, czerni, szarości. To rzecz zupełnie genialna. Ja, mając cały czas zajęcia ze studentami z historii sztuki, kiedyś zrobiłem taki eksperyment i zrobiłem slajdy, bo to jeszcze wtedy były slajdy z tych prac Jurka i pokazałem bez żadnych wstępów moim studentom, którzy już byli po całym kursie historii sztuki, łącznie z nowoczesną, no i pytam, co Państwo o tym powiedzą. Więc wszyscy byli zachwyceni, mówili ekspresjonizm, fowizm, czasem rzucali jakieś ważne nazwiska. Ja mówię, nie, to Jurek Ratyński, o którym się mówi, że jest nienormalny, niewidomy z Lasek. I to było dla mnie takie wielkie odkrycie, że nie ma jakiejś takiej ostrej granicy. I wtedy jeszcze pewnie nie umiałbym tego nazwać, a dzisiaj już pewnie bardziej, a mianowicie odkrywanie tego, że człowiek jest powołany do twórczości. Tutaj zejdę na grunt teoretyczny troszeczkę, a mianowicie odwołam się Dziś mamy świętego Hieronima, więc przywołajmy Biblię i Wulgatę. Tu siostra Hieronima też siedzi, dzisiejsza patronka, mianowicie biblijna wizja człowieka. Dzisiejsza solenizantka, patron nie wstał. Otóż, biblijna wizja człowieka w kontekście całego stworzenia, nie tylko tego opisu 7 dni, ale wszystkich innych. Człowiek jest między, jest właściwie istotą pomiędzy. Pomiędzy światem aniołów i pomiędzy światem zwierząt. Przynależy po trosze i do jednego, i do drugiego, ale jednocześnie transcenduje te światy. Aniołowie są stworzeni, aby wielbić Boga. Mają wolność, ale nie mają ciała. Zwierzęta mają ciało, ale nie mają wolności. Są stworzone, aby przedłużać życie swojego gatunku. A człowiek ma i ciało, i wolność. Jest powołany wspólnie ze światem wszystkich zwierząt do przedłużenia gatunku i wspólnie ze światem aniołów do wielbienia Boga. Ale jest powołanie typowo człowiecze i tylko człowiecze, którego nie są w stanie wypełnić aniołowie, nie mający ciała, ani nie są w stanie wypełnić zwierzęta, nie mające wolności, a mianowicie jest to właśnie powołanie do twórczości. Twórczości rozumianej nie w jakimś wąskim sensie tylko twórczości artystycznej czy artystycznej, ale rozumianej najszerzej. Twórczości artystycznej rozumianej najszerzej, a mianowicie uczynienia ze swojego życia dzieła sztuki. I to powołanie człowieka do twórczości, tak szeroko rozumianej, jakoś zacząłem odkrywać w Laskach, chociaż wtedy jeszcze pewnie nie umiałbym tego nazwać. Temu oczywiście towarzyszy również, i to chyba od początku, jakiś charyzmat Lasek, wielka wrażliwość na tą widzialną, plastyczną stronę rzeczywistości, czego przepięknym pomnikiem żywym jest serce Lasek, czyli kaplica świętego Franciszka, która też za parę dni będzie świętować swojego patrona. Kaplica, która, powiedział mi jeden ksiądz prawosławny z Moskwy, z którym kiedyś rozmawialiśmy, był tu pierwszy raz, wszystko było dla niego nowe i on tak długo szukał słów i wreszcie mi powiedział, wszedł do tej kaplicy i widziałem, że to go bardzo poruszyło. Siedział tam długo, a potem powiedział, kaplica sama się modli. I to jest bardzo trafne. Się wchodzi w coś, co już jest. Wchodzi się w modlitwę obecną w tych prostych, nieokorowanych pniach, w tym zapachu drewna. To jest piękno dostępne zmysłom, wzrokowi, zapachowi, słuchowi, jak siostry zaśpiewają i wierni, ale prowadzące do tego piękna niewidzialnego. I chcę tu znowu przywołać wspomnienie, które jakoś bardzo mnie poruszyło z lekcji religii. Najwięcej właściwie się nauczyłem tam, gdzie byłem najbardziej bezradny, trochę jak z tą fabryką tutaj w Łodzi, o której arcybiskup mówił, bo nie dość, że dzieci, które nic nie widzą, a ja jestem przyzwyczajony do przekazu przez wzrok, a jeszcze w dodatku nic nie rozumieją, czy bardzo mało rozumieją, mówiąc kolokwialnie, ponieważ zupełnie inny poziom komunikacji tam jest potrzebny, a ja nie umiałem go specjalnie. Kiedyś zadałem takie pytanie, co to jest niebo? I pamiętam odpowiedź dziewczynki, pamiętam jej imię do dzisiaj, to była Basia, która z takim wielkim wysiłkiem starała się powiedzieć, podniosła rękę. Ona nigdy nie mówiła, nie byłem w stanie niczego jej przekazać, co byłaby w stanie powtórzyć. A tutaj Basia mówi, że niebo to jest tam, gdzie ja kocham i gdzie będę kochana i to się nigdy nie skończy. No nie spotkałem piękniejszej definicji u ojców Kościoła. Właśnie piękniejszy, bo tu dotykamy tego piękna, które jest pięknem niewidzialnym. Basia się nie byłaby w stanie zachwycić El Greciem, ani Leonardem, ani żadnym dziełem sztuki plastycznej. Natomiast kiedy zapytana o niebo, odpowiada w dziesiątkę właściwie. Więc właśnie dotykamy tutaj tej tajemnicy piękna niewidzialnego, które wyraża się w jakiś przedziwny sposób w twórczości w twórczości duchowej. I znowu chcę troszkę od tych przykładów odejść w kierunku teorii. Ja przez 15 lat jeździłem na Ukrainę, jak już Związek Sowiecki się skończył. Nie było tam kadry, nie było księży, powstały seminaria, było dużo chłopaków, którzy przychodzili i jeździłem do diecezji kamieniecko-podolskiej, do Grudka Chmielnickiego, żeby uczyć historii sztuki. Również pracując w Laskach, też 2-3 razy do roku tam wyjeżdżałem. A jednocześnie miałem zajęcia na uniwersytecie i również z estetyki. Czasem na pierwszym wykładzie, właśnie teraz niedługo, kiedy będzie pierwszy wykład nowego roku, znowu studentom zadam to pytanie i pewnie znowu się zdziwię. Mianowicie zadawałem im pytanie świętego Augustyna, który sformułował problem piękna w następujący sposób. Czy piękne jest coś dlatego, że się nam podoba? Czy dlatego nam się podoba, że jest piękne? Ostatecznie jest to pytanie o to, czy piękno jest kategorią subiektywną, czy obiektywną. Czy jest sprawą gustu, wychowania, doświadczenia, struktury osobowościowej. Czy też to piękno istnieje niezależnie od nas, a jeśli go nie widzisz, to jesteś ułomny, to czegoś ci brakuje. I kiedy zadaję to pytanie studentom w Warszawie, te odpowiedzi są bardzo różne, co roku inne, ale właściwie można z nich ułożyć w skrócie historię estetyki europejskiej. Natomiast jak je zadałem na Ukrainie po raz pierwszy i potem powtarzałem ten eksperyment co roku, to mnie zdziwiło. To jest przecież troszkę ponad 1000 kilometrów na wschód, ale jesteśmy w innej zupełnie kulturze. I tam odpowiedzi różnie formułowane właściwie co roku były te same. Piękno jest duchowe. Piękno jest niewidzialne, piękno jest w Bogu. I to nie dlatego, że to mówili kandydaci na księży. To byli ludzie wychowani w sowieckich jeszcze szkołach w tamtym pokoleniu. Ale jednocześnie gdzieś nie wygasła ta głęboka warstwa kultury przyjętej wraz z chrztem świętego Włodzimierza od Greków. I kiedy później zacząłem się głębiej zastanawiać nad przyczyną tej różnicy w odpowiedziach, a jest to w gruncie rzeczy przyczyna dotykająca pewnych fundamentów antropologicznych wręcz, to doszedłem do wniosku, który chciałbym tutaj Państwu krótko streścić, a mianowicie muszę wyjść od Greków, bo tam się właściwie wszystko zaczyna. Jak wiemy, dla Greków prawda, dobro i piękno to były te trzy pojęcia, na których się właściwie wszystko opiera. To był ten trójnóg, jak ujmiesz jedną nogę, to się wszystko zawali. Dla Greków prawda była dobra i piękna, piękno było prawdziwe i dobre. To wszystko było ze sobą powiązane. Mieli nawet takie słowo kalokagatia, którego nie umiemy oddać żadnym słowem w europejskim współczesnym języku, bo my już tak dzisiaj niestety nie myślimy. To jest kaloska i agatos, piękny i dobry. Piękno jest dobre, a dobro jest piękne. To było dla Greków oczywiste. Pytanie świętego Augustyna dla Greków byłoby prawdopodobnie trochę dziwne, bo jest oczywistą rzeczą, że piękno jest obiektywne, ono jest w naturze, ono jest w świecie, a my je mamy odkryć, oddać, przetworzyć. I teraz, kiedy przychodzi chrześcijaństwo i kiedy przychodzi Chrystus, który mówi o sobie, ja jestem prawdą, kiedy Chrystus mówi o Bogu, który jest dobry, i kiedy mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, to właściwie w greckiej Biblii dobry pasterz brzmi tak samo jak piękny pasterz. Poimen hokalos. Święty Hieronim, patron dzisiejszy, to przetłumaczył pastor bonus, ale mógłby równie dobrze przetłumaczyć pastor pulcher, bo dla Greków to były nieomalże synonimy. I pierwsi chrześcijanie tak to rozumieli, jak pokazują nazywali dobrego pasterza na rzeźbach czy na freskach w katakumbach, to kogo malowali? Pięknego młodzieńca. Nie ma opisu takiego Chrystusa w Biblii nigdzie. To był wyraz piękna helenistycznego, odziedziczonego po przodkach, które oto realizuje się w tym, który jest odwieczną prawdą. I w myśli ojców Kościoła doszło do nowego, na nowym poziomie pojednania tych trzech wielkich wartości, które spotykają się w Jezusie Chrystusie. On jest prawdą, On jest dobrem, On jest pięknem najwyższym. I idąc teraz historycznie tą ścieżką dalej, w czasach świętego Tomasza i Scholastyki, tutaj siedzi się dominikanin, ale myślę, że nie narażę się za bardzo, to powiem, że święty Tomasz, który właściwie i ojciec Eugeniusz, który ustawił całą naszą filozofię zachodnią na tory arystotelesowskie ochrzczone, ustawił ją na torach, na fundamencie prawdy i dobra. Katolicyzm jest metafizyczny i jest etyczny. Natomiast Tomasz nie stworzył syntezy piękna, chociaż miał bardzo wiele przenikliwych uwag i myśli i zdawał sobie sprawę ze złożenia problemu. I po świętym Tomaszu i od czasów scholastyki nasza wrażliwość idzie w kierunku prawdy i dobra, chociaż oczywiście tworzymy piękno, budujemy wspaniałe katedry, ale to piękno nie ma swojej teorii. Natomiast na wschodzie, który nie miał świętego Tomasza i który nie miał scholastyki, na wschodzie, gdzie patrystyka nigdy się nie skończyła, ta triada prawdy, dobra i piękna jest oczywista. I dlatego klerycy w seminarium diecezji kamieniecko-podolskiej po 1000 latach od chrztu i po 2000 latach od narodzin Chrystusa odpowiadali, że piękno jest w Bogu. Myślę, że my dzisiaj w naszych czasach, począwszy chyba już od Pawła VI, a na pewno od Jana Pawła II, powracamy w osobach papieży, w osobach wielkich teologów do tej koncepcji jedności prawdy, dobra i piękna, do tej rozerwanej triady pojęć, która nam się gdzieś rozsypała i pogubiła. Myślę tutaj o wielkim teologu von Baltazarze, który właściwie zbudował całą swoją wielką wizję teologiczną właśnie na bazie piękna. Ale zanim to się stało w XX wieku, był jeszcze taki wielki teolog, którego ojciec Sali nazywa słusznie największym polskim teologiem, a mianowicie Cyprian Kamil Norwid, który w XIX wieku, pamiętamy wszyscy jeszcze ze szkoły Prometidium, pisał: cóż wiesz o pięknym, kształtem jest miłości, on mi przez Persy, Indy, Egipt, Greków, stoma języki i wiekami wieków, i rudami złotymi i złotem, i dalej już nie pamiętam, człeka potem, to mi powiada on Prometej z młotem, kształtem miłości piękno jest i tyle. No właśnie, u Norwida w Prometidionie są trzy dialogi: o prawdzie, o dobru i o światłości obu, czyli o pięknie. I tu jesteśmy u korzeni myślenia Jana Pawła, u korzeni Veritatis Splendor. Myślę, że żyjemy w tych bardzo ciekawych czasach, w których teologia piękna na nowo powraca do Kościoła katolickiego, w dużym stopniu inspirowana wschodem, gdzie to piękno nigdy właściwie nie zostało zagubione. Piękno zbawi świat, tutaj siostra Krystyna podpowiada, bo kto to powiedział? Nie mógł tego powiedzieć żaden filozof zachodni, bo od XIII wieku nikt tak nie myślał. To mógł powiedzieć ktoś, kto się wywodził z tradycji wschodniej, gdzie nie było tego podziału, czyli Dostojewski. I wyraził to nie na gruncie filozofii akademickiej, chociaż był jednym z największych filozofów rosyjskich, ale na gruncie sztuki pięknej, czyli na gruncie literatury, wkładając te słowa w usta księcia Myszkina. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, której też się jakoś uczyłem w laskach, a potem na różne sposoby życie mi to potwierdzało, a mianowicie rozróżnienie piękna zmysłowego, widzialnego, które bardzo często jest dwuznaczne i to już Dostojewski też przeczuwał i przewidywał w tym słynnym dialogu o braciach Karamazów, że piękno to przerażająca i straszliwa rzecz, bo Bóg dał nam same zagadki. Dla jednego piękno jest w ideale Madonny, a dla drugiego w ideale Sodomy i człowiek nie odrzuca ideału Madonny, żyjąc z ideałem Sodomy, ja tu parafrazuję, ale Dostojewski cały czas pokazuje jakby złożoność tego problemu piękna, które tak naprawdę ma swój korzeń już w Biblii. Już w Biblii piękno jest nie tylko atrybutem Boga, przecież ileż to razy powtarzamy w psalmach, przed Nim kroczą majestat i piękno, ale mamy też taki cytat w Księdze Mądrości. Czym w ryju świni złota obrączka, tym piękna kobieta, ale głupia. Więc mamy obraz piękna, które wcale nie jest dobre ani prawdziwe. I to jest coś bardzo tajemniczego. I myślę, że dzisiaj doświadczamy tego samego. Piękna kobieta może być źródłem absolutnie realnych dramatów, jeśli zakocha się w niej czyjś mąż lub ksiądz. I wtedy nie ma już żadnego dobra, ani żadnej prawdy. A piękno jest. No więc z tym sobie próbowano poradzić przez wieki. W średniowieczu ukuto taki termin pulchritudo materialis i pulchritudo spiritualis. To piękno materialne i duchowe, one nie zawsze idą w parze. A ja bym sobie tak na własny spożytek mówił o ładności i pięknie. Wymalowana modelka może być bardzo ładna, może być śliczna, ale nie ma tego piękna, które jest związane z prawdą i dobrem. To piękno, ja się bardzo dużo tego piękna nauczyłem w Laskach, myślę tu ojcu Fedorowiczu, który można powiedzieć był człowiekiem pięknym, chociaż o pięknie nic nie mówił. Jego życie było piękne, był mędrcem. Chociaż jego twarz na stare lata była pomarszczona i nie miała w sobie nic z ładności, ani śliczności tym bardziej. I właśnie o tym mówi wiersz, który chcę Państwu tutaj już przeczytać, zbliżając się do końca. Taki rosyjski autor Nikołaj Zabołocki, wiersz Brzydula. Wśród innych wspólnie bawiących się dzieci jedna dziewczynka żabkę przypomina. Wpuszczona w portki nędzna koszulina, niekształtna główka w rudawej zamieci, kędziorków, usta wąskie, ząbki krzywe, rysy surowe i nieurodziwe. U rówieśników radość niespodziana, matki wisusom rowery kupiły, szaleńcze jazdy trwają już od rana wokół dziedzińca, a ta zapomniana biega za nimi, ile w nogach siły. Że nie jej szczęście, nie ma to znaczenia, gdy serce samo zachwytem wybucha, cieszy się, śmieje od ucha do ucha, rozpłomieniona radością istnienia. Podłe zamysły, intencje fałszywe nie zawładnęły jeszcze tym stworzeniem. Wszystko jest dla niej takie nowe, żywe, to co dla innych ledwie nikłym cieniem. I nie chcę myśleć, że kiedyś zobaczę dzień taki, w którym stworzona zapłacze wśród przyjaciółek, widząc z klasy, z ławki siebie w ostatnim nieszczęsnym głupiątku. Oddałbym wszystko, by choć w tym wyjątku serce nie pękło na obraz zabawki. Chciałbym uwierzyć w to, że rozogniona dzięki czystemu płomieniowi duszy swój ból, swą gorycz, samotnie pokona, najcięższy kamień przetopi i skruszy. Cóż znaczy brzydka twarz, niewypełnienie człowieczych marzeń lub imaginacji przypłyskającej z każdym poruszeniem subtelnej wnętrza młodzieńczego gracji? Bo przecież cóż jest urody istotą? Dlaczego dla niej wznosi się świątynie? Próżne naczynie z całą swą pustotą, czy ogień, który rozświetla naczynie? Bardzo lubię ten wiersz, bo on pokazuje istotę sprawy. Dziewczynka jest brzydka, ale jest w niej ogień. I na koniec obrazek z Lasek, też z lekcji chyba 7 czy 8 klasa w pawilonie. Jeszcze był ten system, do którego teraz wracamy. I jest taka dziewczynka autystyczna, Monika, która na wszystkich chyba lekcjach ma takie zachowania typowo autystycznego dziecka. Uderza głową o ławkę regularnie. Trudno prowadzić lekcje. Ja zupełnie nie mając żadnego przygotowania tyflopedagogicznego, nie wiem co robić, w końcu na którejś lekcji bezradny, pytam się, słuchajcie, co z tą Moniką? Nie umiem. I chłopiec, też pamiętam imię, Rafał, z ostatniej ławki, raczej był taki aktywny, tutaj wiedział, podniósł rękę i mówi, ja to wiem chyba, tak podszedł do niej, Monika zawsze sama siedziała w ławce, usiadł obok, objął ją, coś tam jej szepnął do ucha, przytulił i Monika była cicho. Znaczy to nie piękne. I sobie wtedy pomyślałem, to kto tu jest głupi. No więc to tyle o niewidzianym pięknie. Dziękuję bardzo.